Dla pracownika, który pracuje na produkcji w oparciu o umowę o dzieło, to proszę Państwa, mówię wprost, jest to niewolnik XXI wieku. Żadny kraj, który jest przypisany, żadne państwo, które jest przypisane do Unii Europejskiej, nie ma takich rozwiązań. To tylko w Polsce się wykonuje pracę na podstawie umowy o dzieło.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Główny inspektor pracy nie przebiera w słowach, jak sami Państwo słyszeli, mówiąc o tak zwanych umowach cywilnoprawnych. Osoba zatrudniona na taką umowę nie ma opłacanej składki zdrowotnej, składki ZUS-owskiej, nie otrzymuje wynagrodzenia za urlop czy chorobowe. O wzięciu jakiegokolwiek kredytu nie wspomnę. Tymczasem proszę spojrzeć na agencję ochrony, na szpitale czy na budowy. Ilu znajdziemy tam pracowników zatrudnionych na podstawie takich właśnie umów? Od 1 stycznia 2017 roku będą zmiany. Nie można, bo byłoby to nielogiczne, zlikwidować umów cywilnoprawnych. Wprowadzono jednak zmiany, które mają ograniczyć liczbę wspomnianych umów. Przede wszystkim, i to najistotniejsza zmiana, pracownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne muszą otrzymywać co najmniej minimalną stawkę godzinową, to jest 13 zł. Zrównano w ten sposób minimalne wynagrodzenie za godzinę dla tzw. etatowców i zatrudnionych na umowę zlecenie, na przykład. Główny inspektor pracy Roman Giedrojcz.
W różnych instytucjach w zakresie, prawda, zatrudniania osób dokonujących czy sprzątanie, czy dozór mienia, większość, a niemalże w niektórych 100% to są osoby, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli to jeszcze jest umowa cywilnoprawna, umowa zlecenia, to jest, proszę Państwa, połowę bólu. A połowa polega na tym, że generalnie nie ma ta osoba prawa, to Państwo proszę nie wiecie, prawa do urlopu, do nadgodzin, do odzieży roboczej, nawet do ochron osobistych, prawda? I dzisiaj stawka taka, jaka jest. Ale jeżeli to jest umowa o dzieło, to już jest katastrofa. To, proszę Państwa, umowa o dzieło nie dla artystów, proszę Państwa. To było od lat. Przed wojną artyści pracowali w formule umowy o dzieło i to znakomicie się sprawdzało. Ale dla pracownika, który pracuje na produkcji w oparciu o umowę o dzieło, to proszę Państwa, mówię wprost, jest to niewolnik XXI wieku. Żadny kraj, który jest przypisany, żadne państwo, które jest przypisane do Unii Europejskiej, nie ma takich rozwiązań. To tylko w Polsce się wykonuje pracę na podstawie umowy o dzieło. Proszę Państwa, szalenie ważne w kategoriach wypadków, kiedy po prostu ktoś z tego tytułu traci życie, czy jest ciężkie obrażenie ciała, w takiej sytuacji ponosi, proszę Państwa, wtedy szkody. Wielokrotnie robiłem jeszcze tak z poproszenia, teraz nie mam czasu, ale dzisiaj zamykam opinię, gdzie po prostu osoba wykonywała pracę na podstawie umowy o dzieło, proszę Państwa, jeżeli, proszę Państwa, nie zostanie to uznane jako umowa o pracę, nie ma żadnych odszkodowań, a do niedawna nawet musiał płacić za leczenie i w tej chwili też jeszcze jest do zmiany ustawy w tym zakresie. I to jest tragedia, że traktuje się, prawda, ludzi i pod ludzi, że po prostu ci, którzy pracują w formule umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło, po prostu nie mają do niczego prawa. Oczywiście sytuacja jest taka, że my dzisiaj sobie już z tym problemem próbujemy poradzić, robimy tak na okrągło, to mówię Państwu o tym po raz pierwszy, że w sytuacji takiej, jeżeli inspektor pracy idzie na taką kontrolę i widzi, że jest tam tych dziełowników 15, 5, 7, 8, stwierdzając, że jest to umowa o pracę, sporządza protokół i wysyła takie zawiadomienie w oparciu o porozumienie, które mamy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, o przeprowadzenie kontroli, czy nie ma tam podstaw do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS nie jest zainteresowany, bo nawet nie mam umocowania ustawowego, żeby przekształcić to na umowę o pracę, ale ma takie możliwości i decyzyjnie korzysta, nakładając obowiązek na opłacenie składek emerytalnych. Ja sam osobiście, proszę Państwa, pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, doświadczałem niesamowicie trudną sytuację, kiedy przychodził do mnie na skargę pracownik, który miał 65 lat i kiedy się zwrócił mężczyzna o emeryturę do ZUS-u, brakowało mu 10 lat składek. 10 lat składek. Pracował na umowę o dzieło. On był przekonany, że to wszystko jest okej, że to jest, tak ma być. Natomiast tragedia totalna. Proszę Państwa, no tak to wygląda. Państwowa Inspekcja Pracy będzie się pochylać pod jednym warunkiem, że nie będzie tak, jak mamy od roku 2007, że już ponad 32 razy Parlament nam przypisał dodatkowe zadania i z tego tytułu nie przyznano nam etaty. W 2015 roku przyznano nam, od roku 2007 mówię, w 2015 przyznano nam 40 etatów i w bieżącym roku dostaliśmy 10 etatów. A proszę Państwa, w roku 2009 po prostu wyjęto, czy zabrano Inspekcji Pracy formalnie, nie zabierając 70 etatów, bo przypisano nam nowe zadania, czas pracy i postoju, a także odpoczynku kierowców i 70 etatów Inspekcja Pracy poświęciła na kreowanie dobrego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego.
Panie ministrze, pana dotychczasowe doświadczenie wskazuje na to, że przedsiębiorcy próbują balansować na granicy przepisów, przekraczać przepisy, jest coraz lepiej, jest konstans gorzej, jak to wygląda? Bo pani dyrektor przed chwilą mówiła, że ten rok wskazuje na to, że jest gorzej, a przynajmniej nie lepiej.
Powiemy, że to jest tak nie do końca. To znaczy zależy, jakie obszary badamy. Możemy wskazać na obszary, w których po prostu nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy się w sposób taki znaczący pogorszyła, a w części poprawiła. Wiadomo, zacznę od początku. Kiedy 1 marca wprowadziłem do systemu kontroli i nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy, tak zwaną pierwszą kontrolę dla mikro, małych i średnich, to proszę Państwa, generalnie jestem przekonany, że po wykonaniu tych wszystkich naszych decyzji czy wystąpień, to w tych mikro i małych przestrzeganie przepisów prawa pracy w sposób radykalny się poprawi. I to będzie kwestia bezkosztowa. Ale mówię w szerokim wymiarze bezkosztowa. Również oczywiście można narzekać, że z tego tytułu, że nie zostało wydane dziesiątki, setki czy tysiące mandatów, Skarb Państwa będzie miał mniejszy dochód. Ale przestrzeganie przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa przez te podmioty czy też legalności spowoduje, że Skarb Państwa zaoszczędzi znacznie więcej z tytułu niepłacenia odpraw z wypadku przy pracy, rent z tytułu wypadku. Przeogromna ilość środków z budżetu państwa idzie na wypłatę rent dla ludzi poszkodowanych w wypadku.
Inspektor ma dostateczne instrumenty, żeby egzekwować obowiązki pracodawcy?
Nigdy nie jest tak, że i to żadna inspekcja w Unii Europejskiej nie ma takich mechanizmów, żeby mogła wszystko zrealizować tu i teraz. Jedne zadania realizuje się lepiej, dla przykładu kwestie bezpieczeństwa, kwestie techniczne. W polskim prawie, w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy kwestie dotyczące bezpieczeństwa są zrealizowane wzorowo. Ale też są wyjątki. Na przykład inspektor pracy nie bada, dla przykładu podaję, nie bada wypadków ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych dla grupy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tym umów o dzieło. Tam jest największa patologia. Bo tam, gdzie ulega pracownik, to wszystko jest poukładane. Mamy przepisy jasne. Ale generalnie mogę powiedzieć, że w zakresie możliwości oddziaływania, w zakresie technicznego bezpieczeństwa jest to poukładane. Gorzej jest w systemie ochronnym, ochrony pracy, tam, gdzie mamy kwestię zawierania umów. Dzisiaj w Polsce jest tak, że może pracownik pracować na dwóch oddzielnych umowach u pracodawcy numer jeden i u pracodawcy numer dwa i to będzie zgodnie z przepisami. Choć dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że musi być czas przypisany na odpoczynek, nie? Zarówno dobowy 11 godzin, jak i prawda, tygodniowy 35. A tu zgodnie z prawem można to łamać. Mam nadzieję, że rozwiązania w najbliższym czasie spowodują, że takich możliwości nie będzie. Dalej, kontrakty, umowy cywilno-prawne, kontrakty, gdzie po prostu większość podmiotów, szczególnie w służbie zdrowia, dyrektorzy danych jednostek pracują na kontrakty. Z punktu widzenia inspekcji pracy to nie ma większego znaczenia, bo sobie ten dyrektor musi zorganizować pracę. Nas interesuje jego oddziaływanie w stosunku do pracowników, których on zatrudnia. I tamte wymiary kodeksowe. I teraz kontrakt. My bardzo często dostajemy takie informacje, które zwalają nas z nóg. Lekarka, która 4 doby była, wykonywała zabiegi przy operacji. Ale okazuje się, że wcale to nie były 4 doby, tylko 5 dób. Albo więcej jeszcze, bo pracowała w tej samej formule u innego podmiotu. Przyjeżdżała ze Sosnowca, przyjechała do Białogardu. I to są rzeczy, że trzeba wprowadzić takie rozwiązania w zakresie czasu pracy, służby zdrowia również, ale w każdej innej gałęzi naszego kraju. Mianowicie, że tak jak jest to przypisane w przepisach o czasie pracy kierowców. Nie ma znaczenia w Polsce, czy ktoś jest podmiotem jednoosobowym, czy jest pracownikiem, czy pracuje w takiej formule, czy w innej. On musi przestrzegać przepisy o czasie pracy kierowcy. I uważam, że we wszystkich gałęziach i produkcyjnych, i usługowych musi być takie rozwiązanie, że ten czas pracy musi się odnosić do wszystkich i jestem gorącym przeciwnikiem, żeby zamieniać umowy o pracę na umowę cywilnoprawną. I ten kierunek, który został wykonany przez rząd, jest w mojej ocenie znakomity, bo już nie będzie patologii polegającej na tym, że ktoś dostaje parę groszy, ktoś powie tak, ale przecież za takie pieniądze ich nie przyjdzie. Nie, przyjdzie, szczególnie w małych jednostkach, na wsiach, popegerowskich, tam ludzie, każdy grosz się dla nich liczy, nie? O, najlepiej dla nich było, gdyby była praca na czarno, nie, bo to mają zasiłek, ale Państwowa Inspekcja Pracy również zwalcza pracę na czarno. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest tak, szczególnie w zakładach dozorujących, mienie, że osoby wykonują pracę w oparciu o grafiki. Przecież nie może sobie w obiekcie takim jak na przykład tutaj Państwowej Inspekcji Pracy przychodzić kiedy chce. Jest tak zwany brygadzista czy koordynator, który ustala wszystkim grafiki. Tam wszystko jest widoczne. Natomiast sytuacja jest taka, proszę się spytać, w każdym obiekcie, gdzie Państwo będziecie przechodzić, ile taka osoba zarabia. Nie znalazłem nikogo, żeby ktoś zarobił 12 zł, bo tyle by trzeba było w tym roku zapłacić minimalnie. Ale uważam, że byłoby jeszcze lepsze rozwiązanie w sytuacji takiej, kiedy by po prostu inspektor pracy miał możliwość dokonania przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. Oczywiście niektórzy pracodawcy mówią, że to jest zbyt duża ingerencja urzędu, urzędnika, że tak nie powinno być. Natomiast obojętnie jaka to jest inspekcja, to przecież my nic innego nie oczekujemy. Oczekujemy, żeby prawo w Polsce było przestrzegane. Ono może być lepsze, może być gorsze. Ja znam oddziaływanie poszczególnych inspekcji pracy w Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że restrykcyjność poszczególnych inspekcji w Unii Europejskiej jest znacznie wyższa. I to wszystkich inspekcji, tych, którzy byli przed nami w Unii Europejskiej, którzy weszli przed nami, ci, którzy weszli z nami, po nas. My oddziaływanie sankcyjne, te karne mamy najniższe. W związku z tym w Polsce jest tak, opłaca się nie przestrzegać prawa, a ja mówię tak, że w Polsce musi się opłacać przestrzegać prawo, a jeżeli ktoś nie będzie tego prawa przestrzegał, to trzeba sankcyjnie go do tego zmusić.
Dlatego pytałam o uprawnienia inspektorów. Co zrobić, żeby tę sytuację zmienić?
Proszę pani, w 3 zdaniach. Po pierwsze, muszą być zlikwidowane upoważnienia, a po drugie, sytuacja jest taka, inspektor pracy musi mieć możliwość oddziaływania decyzyjnego w zakresie zmiany umowy. I po trzecie, nie można na urząd taki, który jest Państwowa Inspekcja Pracy, nakładać co roku po kilka nowych obowiązków, bo nie jesteśmy w stanie z tego tytułu, zrealizować wszystkich zadań.
I jest Pan dobrej myśli.
Jeżeli Pani redaktor przyszłaby chociaż raz mi myśl taka, że nie jestem w stanie zrealizować, to byłby to mój ostatni dzień pracy na stanowisku głównego inspektora pracy.
Przedmiotem naszej uwagi cały czas właśnie pozostanie problematyka umów cywilnoprawnych.
Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki Lidia Schmidt.
I to będzie właśnie przez nas realizowane dwuaspektowo. Czyli z jednej strony będziemy sprawdzać tę stawkę minimalną godzinową, czy jest ten przepis przestrzegany, ale z drugiej strony będziemy kontynuować kontrolę ukierunkowane na sprawdzenie, czy umowy nie są nadużywane, czy umowy cywilnoprawne nie są nadużywane. Czyli to będzie kontynuacja tych zadań, które żeśmy rozpoczęli przed 3 laty i te kontrole, no, nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby one nie były tak samo intensywne jak do tej pory. Ze szczególnym uwzględnieniem następujących branż będziemy ta kontrolę prowadzić w zakresie nadużywania, sprawdzenia, czy umowy cywilnoprawne nie są nadużywane. Wymienię te branże. Budownictwo. W tym roku już żeśmy wzięli pod lupę budownictwo i te pierwsze wyniki naprawdę nie są najlepsze. Prawie co piąta umowa jest przez inspektorów kwestionowana, a w sumie to 40% firm budowlanych skontrolowanych dopuściło się naruszeń w tym zakresie. Oprócz tego Agencja Ochrony Osób i Imienia, czyli firmy ochroniarskie, mówiąc językiem potocznym. I jeszcze hotele i gastronomia. Te trzy branże będą przedmiotem naszej szczególnej uwagi, ale to nie znaczy, że w innych branżach nie będzie kontroli. Będzie i to na pewno więcej niż w tym roku.
Problem szalenie ważny. Wejście od 1 stycznia 2017 roku ustawy, zmieniającej ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, gdzie inspekcja pracy została zobowiązana do prowadzenia czynności kontrolnych w podmiotach, gdzie są zatrudniani osoby na umowę cywilnoprawną. Stawka minimalna wzrasta od 1 stycznia do 13 zł i ktokolwiek będzie pracował na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, musi otrzymać za godzinę 13 zł, tam z drobnymi wyjątkami. Dzisiaj, może Państwo wiecie, ja nie wiem, a proszę Państwa, robiłem przeogromną ilość kontroli, i muszę powiedzieć Państwu, że nie zdarzyło mi się, żeby ktoś na podstawie umowy cywilnoprawnej zarabiał w chwili obecnej, taka stawka, gdy przyjąć do minimalnej, wynosi 12 zł w tym roku. A spotykałem się ze stawkami na żenującym niskim poziomie 25 groszy za 40 godzin. Już dzisiaj słyszę, że to jest złe rozwiązanie, że inspekcja sobie nie poradzi, a ja Państwu oświadczam. Poradzimy sobie pod jednym warunkiem, że otrzymamy te etaty dzisiaj, jakichś takich zagrożeń z tytułu prac w komisjach parlamentarnych nie ma.
Pracobiorcy mają powód, przynajmniej do umiarkowanej satysfakcji. Gorzej z pracodawcami, bo zmiana przepisów rodzi wiele wątpliwości i znaków zapytania. Czy przedsiębiorca będzie zatrudniał na umowę zlecenie, płacąc minimalną składkę 13 zł za godzinę? A może zrezygnuje w ogóle z takiej umowy i z zatrudnienia w jakiejkolwiek formie umowy o pracę pracownika? A może postara się obejść ten przepis? Może zwiększy się tak zwana szara strefa, czyli zatrudnieni na czarno? Czy przedsiębiorcy dadzą sobie radę finansowo? O tym Mirosław Ślachciak, przedsiębiorcy Pomorza i Kujaw.
Zmiany, które są zapowiadane, będą pewną niewiadomą w naszej gospodarce, zarówno w kraju, jak i w regionie, ponieważ do tak wysokiej stawki minimalnej nieprzygotowane są nie tylko małe czy mikro i małe firmy, ale nieprzygotowany jest cały sektor publiczny, zaczynając od służby zdrowia, kończąc na różnego rodzaju urzędach, które również zatrudniają pracowników na umowy zlecenia, umowy o dzieło, nazywane, nie wiem dlaczego, umowami śmieciowymi, ponieważ są to umowy, które są usankcjonowane prawem, a coś, co się nazywa śmieciowe, to powinno być, powiedziałbym, nielegalne, natomiast takie nie jest. Ta 13-złotowa stawka spowoduje pewne perturbacje, mówię, w wielu sektorach, między innymi cała służba zdrowia nieprzygotowana jest do płacenia tak wysokich stawek za całą tą sferę serwisową dotyczącą zarówno usług sprzątania, prania, cateringu. Nieprzygotowane są również urzędy, z tego co wiemy, to dzisiaj nawet ciekawostka, ale Inspekcja Pracy ma firmę, która chroni jej obiekty, płacąc stawki za godzinę zdecydowanie niższe niż obowiązujące od stycznia, stawka 13 zł za godzinę. Wobec tego zobaczymy, będziemy obserwowali, jak sobie poradzi sobie sektor państwowy i publiczny, ponieważ w przedsiębiorstwach prywatnych z reguły ta stawka minimalna dzisiaj jest już pracownikom wypłacana, natomiast tam, gdzie nie jest, to nie będzie stanowiło problemu, a umowy zlecenia i umowy o dzieło zaczynają wymierać w sektorze prywatnym ze względu na to, że dzisiaj mamy rynek pracownika i to pracownicy zaczynają dyktować warunki, na jakich będą pracować, a nie pracodawcy. Natomiast nasza obawa wynika z tego, że może się okazać, że w pewnych sektorach przestaniemy być na rynku europejskim czy na światowym rynku, szczególnie przy prostych pracach montażowych, których wiele jest w Polsce wykonywanych, szczególnie na przykład dla przemysłu motoryzacyjnego, przestaniemy być konkurencyjni i międzynarodowe firmy zaczną całe swoje oddziały przenosić na rynki, gdzie praca jest tańsza, a cały czas mamy taką sytuację na przykład w Rumunii, w Bułgarii, na Węgrzech, nie mówiąc już o krajach byłego Związku Radzieckiego, typu Ukraina, Białoruś, może na Ukrainie jest, nie ma w tej chwili stabilizacji, ale na przykład na Białoruś jest postrzegana jako bardzo stabilny rynek z dużo niższą płacą minimalną i może się okazać, że część produkcji po prostu odpłynie od nas. I to z kolei spowoduje zwiększenie bezrobocia, szczególnie wśród osób z niskim wykształceniem i przechodzenie być może części firm nie będących w stanie wytrzymać konkurencji, płacąc takie stawki minimalne, przejść części firm do szarej strefy.
No zwłaszcza, że te umowy, zlecenia mają być kontrolowane i mają w nie ingerować inspektorzy państwowej Inspekcji Pracy.
Ale to nie jest żadna nowość. Inspekcja Pracy do tej pory również miała możliwość i kontrolowała te umowy. Zarówno Inspekcja Pracy, jak i ZUS w określony sposób kontrolował i interpretował w wielu branżach, nie uznając tam, gdzie była to powtarzalna praca na tych samych stanowiskach, w tym samym miejscu i te same czynności. To wielokrotnie już ZUS skwestionował tego rodzaju umowy nieozusowane, a Inspekcja Pracy również miała do tej pory możliwość i kontrolowała to. Także to nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że Inspekcja Pracy będzie w sposób być może wzmożony kontrolowała te sprawy. To dla przedsiębiorców nie będzie stanowiło problemu. Problem jest gdzie indziej. Problem jest tam, gdzie mówię, że część przedsiębiorców, szczególnie tych mikro, małych, nie wytrzymując konkurencji, może zamykać firmy i przechodzić do szarej strefy. I
to jest szukać sposobów obejścia prawa?
No, przejście do szarej strefy jest jednym z obejść prawa, tak. Natomiast no, też jest ileś metod, tutaj no, nie chciałbym na antenie podpowiadać, w jaki sposób można pewne rzeczy obejść.
Czy Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw w tej sprawie jakieś stanowisko zajął, ewentualnie wystosował je gdzieś?
Myśmy zarówno tutaj w regionie, jak i pracodawcy CRP, którego nasza organizacja jest członkiem, zgłaszali to i byliśmy zaskoczeni, ponieważ w Radzie Dialogu Społecznego płaca minimalna została ustalona ze związkami zawodowymi na niższym poziomie, natomiast rząd podjął jednostronną decyzję o podniesieniu płacy minimalnej do takiego poziomu, co było zaskoczeniem zarówno dla związków zawodowych, jak i dla pracodawców, tyle że no, związki zawodowe z takiego obrotu sprawy cieszyły się, aczkolwiek dostrzegają również przedstawiciele związków pewne niebezpieczeństwa wynikające właśnie z tak wysokiej stawki płacy minimalnej, bo to, co dla Warszawy jest absolutnie, powiedzmy, niezauważalne, w regionach słabszych gospodarczo może być barierą nie do przejścia. To może odbić się właśnie na pracownikach, na tym, że pracownicy będą zwalniani.
Także będzie trudny rok przystosowywania się do nowych zasad, nowych przepisów.
Na pewno nie będzie to rok łatwy, stąd między innymi pewne wyczekiwanie pracodawców i przedsiębiorców, to co tutaj zarzucił nam pan prezes Kaczyński, że nie inwestujemy, bo czekamy na powrót nowej władzy. Na nic nie czekamy, tylko czekamy na ustabilizowanie się warunków, abyśmy w sposób przewidywalny i odpowiedzialny mogli rozwijać swoje firmy, a przynajmniej utrzymywać je na poziomie, na którym funkcjonują.
Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat postulowała i postuluje, żeby uprościć ten system przekształcania umów cywilnoprawnych na umowę o pracę i żeby to dać taki oręż dla inspektora pracy. Te rozwiązania, które zostały przypisane przez ustawodawcę i wprowadzono kwestię związaną z wypłacaniem tych 13 zł od 1 stycznia 2017 roku, jest wbrew pozorom bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wtedy to przekształcenie tej umowy będzie mniej bolało pracodawcę czy przedsiębiorcę. Bo on już nie będzie jakby musiał podnosić stawki, jeżeli chodzi o wynagrodzenie z 3 czy z 5 zł do 13, bo już ma te 13 zł. Nawet przy umowie o pracę, jak Państwo wiecie, troszeczkę ta kwota jest niższa, A zatem sytuacja jest taka, musi się zmienić mechanizm dotyczący przekształceń. To znaczy, jeżeli po prostu występują cechy stosunku pracy, w roku 1996 próbowano wprowadzić tak zwane domniemanie stosunku pracy. To jest znakomite rozwiązanie, ale to nie rozwiązuje problemu, bo domniemanie stosunku pracy, mówiąc najbardziej prosto, polega na tym, że to nie, bo dzisiaj jest tak, że pracownik musi udowodnić, że jest to umowa o pracę, a przy domniemaniu stosunku pracy jest odwrotnie, że pracodawca musiałby udowodnić, że nie jest to umowa o pracę, zawarta umowa o pracę. A zatem sytuacja jest taka, proszę Państwa, my się zderzamy z nowymi rzeczami. Do tej pory Inspekcja Pracy nie podejmowała takich działań. No, po raz pierwszy wchodzimy w jurysdykcję prawa cywilnego. Do tej pory tylko w zakresie bezpieczeństwa nadzorowaliśmy pracę osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z roku na rok zwiększa się ilość umów cywilnoprawnych. Muszę powiedzieć, że jestem dumny. W Inspekcji Pracy nawet jednostki, które są wynajmowane do sprzątania, do ochrony, wymóg jest jednoznaczny. Pracują na podstawie umowy o pracę. W następnym roku będzie to już obowiązkiem, bo wchodzi tak zwana klauzula społeczna, gdzie generalnie podmioty budżetowe zlecające pracę będą musiały po prostu wykazać się tym, że osoby, które są u nich zatrudnione, pracują w oparciu o umowę o pracę. Proszę Państwa, takich umów w zakresie usług i na przykład budownictwa jest ponad 15 tysięcy. To jest nowy element, który dochodzi do Inspekcji Pracy, ta klauzula społeczna, a nikt nam nie dał na tę okoliczność żadnych środków i etatu. Ale musimy się nad tym pochylić, bo to jest niesamowicie ważne z punktu widzenia społecznego. Żeby po prostu osoby, które po prostu wykonują usługę na rzecz podmiotów, w cudzysłowie, czy kolokwialnie mówić, budżetowych, żeby po prostu przestrzegali obowiązujące przepisy.
To tak, mamy grudzień i my już na początku stycznia zaczniemy podsumowywać wyniki kontroli i naprawdę nie chciałabym już teraz Państwu mówić, co z tych danych wynika, bo sama jeszcze nie wiem, grudzień dopiero się zaczął. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć jedno, że nie jest lepiej niż w latach poprzednich i raczej te wyniki nie będą korzystniejsze niż te, które zostały zawarte w sprawozdaniu za rok 2015. Czyli na pewno nie jest lepiej, a kto wie, czy nie jest gorzej. Taka w tej chwili brzmi moja odpowiedź. Natomiast mogę jeszcze uzupełniając słowa szefa powiedzieć, że w co trzecim kontrolowanym zakładzie my stwierdzamy, że są zawierane umowy cywilnoprawne i to obrazuje skalę problemu.
Problem niewątpliwie jest. Czy uda się go zmianami wprowadzanymi od stycznia 2017 roku ograniczyć? Pierwsze odpowiedzi będziemy mieli nie wcześniej niż za kilkanaście miesięcy. I do tego czasu musimy czekać. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.